Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Wikło, to jest spotkanie z cyklu Kulisy walki z komuną. Jesteśmy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zachęcam do spojrzenia na stronę www.muzeumrakowiecka37.pl. Ten adres w zasadzie wszyscy powinni znać. Jeśli nie znają, to proszę, aby się z nim zapoznać i od czasu do czasu tam zaglądać. Jak ten napis tutaj mówi, to wczoraj więzienie, dziś muzeum, ale także trochę więcej, bo to miejsce, w którym rozmawiamy, trochę o sprawach dla młodzieży obecnej, pewnie prehistorycznych, ale spróbujemy dzisiaj udowodnić, że z tej wiosny Solidarności, bo o niej dziś będzie mowa, coś wynika także na dziś. Moimi gośćmi dziś są wybitni historycy, pani doktor habilitowana Cecylia Kuta, witam serdecznie. I pan profesor Antoni Dudek. Dzień dobry, panie profesorze. Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej jest współorganizatorem tego zajścia naszego tutaj dzisiaj. Panie Cecylio i panie profesorze, zaczniemy może od takiego naszkicowania krótkiego. Co to były za czasy, ten 88 rok? Po stanie wojennym to już jest spory kawałek. Czy ludzie mentalnie wyszli z tego czasu i szykowali się na coś lepszego, czy na coś gorszego wtedy?
No wydaje mi się, że większość się na nic dobrego nie szykowała i jak wtedy robiono, bo już robiono wtedy badania socjologiczne, wprawdzie nie upubliczniano ich, one były poufne, robiły je dwie istniejące wtedy sondażownie, CBOS i OBOP, no to wyłaniał się z tego obraz ogromnego pesymizmu. Ogromnego pesymizmu większości społeczeństwa, która nie wierzyła, że może się poprawić, ale zarazem miała poczucie no, beznadziei tej rzeczywistości. Z tego się brała zresztą masowa emigracja. Szacuje się, że w latach 80. z Polski wyjechało około miliona ludzi, w większości młodych. No ale większość została i ta większość tak naprawdę miała poczucie, że tu się niewiele może zmienić. Aczkolwiek po roku 86 zwłaszcza pojawiły się pewne przebłyski u niektórych szerzej patrzących, no, choćby za sprawą pierestrojki Gorbaczowa, bo nagle w kioskach się pojawiły wydawnictwa oficjalne, w których nagle pisano o jakichś zbrodniach stalinowskich. Coś ten Gorbaczow mówił, zaczął mówić o jakiejś pierestrojce, pomiędzy rok 87 i właśnie w 88 przyjechał do Polski. I tu ciągle to było oczywiście jakby poczucie, że to nie pójdzie Bóg wie jak daleko, ale że jest możliwa jakaś liberalizacja systemu. I ta nadzieja na tą liberalizację sprawiła, że ten strach, który wielu opanował po wprowadzeniu stanu wojennego i po represjach stanu wojennego, zaczął słabnąć, zwłaszcza to dotyczyło najmłodszych. Bo co jest jeszcze szalenie istotne, także w kontekście tego, o czym zaraz będziemy mówili, to przez te lata 80. dorasta to pokolenie Polaków, które w czasach rewolucji Solidarności lat 80-81 było dziećmi. I oni coś pamiętali, ale ponieważ mieli lat 10 plus minus, no to też i ta pamięć była ułomna. Natomiast po tych 8 latach mieli akurat właśnie mniej więcej koło lat 18 i to oni się okażą najistotniejsi dla tych strajków, o których mamy dzisiaj mówić, bo te strajki będą miały starszych przywódców, ale strajkować głównie będzie młodzież, no może nie 18-letnia, ale plus minus około 20-letnia. Czyli ci najmłodsi robotnicy i też oczywiście burzyć się będą studenci. I to jest bardzo charakterystyczne. Dlaczego? No bo oni nie będą mieli tego poczucia strachu związanego ze stanem wojennym i będą mieli najwięcej nadziei i optymizmu na zmiany. Większość społeczeństwa jednak pozostanie bierna.
Panie doktorze, bo wiemy, dzisiaj wiemy, że to była końcówka komuny, ale wtedy to też tak było czuć?
Ja bym tutaj jeszcze dodała perspektywę Małopolski, prawda, bo to będzie szalenie, wydaje mi się, istotne, jeśli będziemy rozmawiać o strajkach 88 roku. Wszystko się zgadza, to co mój przedmówca, pan profesor, nakreślając sytuację ogólnopolską, nam tutaj przedstawił. Natomiast w Krakowie są jeszcze w moim przekonaniu, dochodzi do głosu kilka dodatkowych czynników. Takim elementem to jest 85 rok, na co warto też zwrócić uwagę, nie powiem, że to była geneza czy przyczyna później strajków w 88 roku, ale patrząc na nastroje społeczne, nastroje w opozycji, to w Krakowie mamy od lutego 85 roku do sierpnia jeden z najdłuższych protestów głodowych. Protestów notabene zainicjował, no tutaj też trwały spory, kto ów protest zainicjował wśród inicjatorów. To, co pan profesor powiedział, właśnie i Anna Walentynowicz jest wymieniana i inicjatywa, która się właśnie pojawia u schyłku 84 i w 85 roku, też później nosząca taką barokową nazwę, początkowo Obywatelska Inicjatywa w Obronie Praw Człowieka, później Przeciwko Przemocy. I tutaj ma miejsce właśnie jeden z najdłuższych protestów głodowych, w który angażuje się to też właśnie głównie i starsi działacze z tej pierwszej Solidarności, ale też członkowie Konfederacji Polski Niepodległej. I dochodzi do głosu to pokolenie, które nie ma tych doświadczeń z początku lat 80. Tutaj też 85 rok to są narodziny ruchu Wolność i Pokój, prawda, który się w Krakowie i sięga później na całą Polskę, rodzi w tym czasie, prawda? Czyli patrząc na takie szersze aspekty, szersze tło, jak wyglądały nastroje, jak wyglądała sytuacja w kręgach opozycyjnych w Krakowie i w Małopolsce, to te elementy wydają mi się równie istotne, bo ten marazm był. Faktycznie, jak to czytamy w relacjach, jak znamy to z badań chociażby, to nikt nie ukrywa tego, że w połowie lat 80. dochodziło do tak zwanego, powiedzielibyśmy, zmęczenia już społecznego, prawda? Natomiast elementy takich jak chociażby właśnie ten protest głodowy, jak narodziny WIP-u, później cały czas jeszcze te ośrodki podtrzymujące w pewien sposób ten opór społeczny, mam tutaj na myśli te ośrodki i w Nowej Hucie, i w Krakowie, ośrodki duszpasterstw, tak zwane msze święte za ojczyznę, prawda, gromadzące ludzi, też tutaj mówię bardzo ogólnie o tych mszach, ale tam też właśnie i prasa się podziemna pojawia, i ta kultura niezależna gdzieś w tle, więc ten opór ma jednak inny charakter, ale i inne pokolenie dochodzi do głosu, ale patrząc na szersze tło, próbując nakreślić i zrozumieć, co i dlaczego doszło do, i dlaczego to się zadziało w Nowej Hucie, no trzeba te elementy tych nastrojów też wziąć pod uwagę.
To o Nowej Hucie za chwileczkę jeszcze więcej. Panie profesorze, a jak było z obiegiem informacji wówczas? Bo dzisiaj to pewnie byśmy wstawili na Facebooka, że dzieje się w tej części kraju to albo tamto i ludzie by wiedzieli. A to także to Warszawa emanowała na regiony, regiony na Warszawę. Był jakiś przepływ informacji między tymi ośrodkami?
Był przepływ informacji, ale oczywiście nie było internetu, więc nie było też Facebooka i żadnych nowoczesnych mediów. Tak naprawdę głównym środkiem komunikacji był drugi obieg, była prasa niezależna, czyli mówiąc drukowane konspiracyjnie gazetki, i to w istocie rzeczy było najważniejsze źródło informacji, które było później upowszechniane też przez nadające po polsku rozgłośnie z Radiem Wolna Europa na czele, których też ta bibuła trafiała i później odczytywano różne informacje. I to można powiedzieć był ten najważniejszy obieg informacji niezależnej, a więc drugi obieg wydawniczy i w połączeniu z rozgłośniami zachodnimi radiowymi, które były masowo słuchane, jak mówię, Radio Wolna Europa, także Głos Ameryki, sekcja polska BBC, to powiedzmy były te trzy najczęściej słuchane rozgłośnie radiowe przez Polaków. Natomiast ja bym jeszcze dodał do tego, co powiedziała pani doktor, że tak jak się rodzi WIP, w Ruch Wolność i Pokój w Krakowie, to na północy Polski się rodzi z kolei Federacja Młodzieży Walczącej. I to jest właśnie, nie jest przypadkiem, że w tych głównych ośrodkach akademickich, bo wiemy tutaj o Krakowie, o Gdańsku, a poza tym jeszcze Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin. To są miasta, gdzie rzeczywiście w drugiej połowie lat 80. na uczelniach narasta ferment. I tu rzeczywiście Kraków jest chyba szczególnie aktywny. Tu są różne organizacje, które wtedy zaczynają się aktywizować. Także Niezależne Zrzeszenie Studentów, które akurat to obserwowałem z perspektywy krakowskiej. Właśnie po tym kryzysie, powiedziałbym, połowy lat 80., w drugiej połowie dekady się powoli zaczyna odradzać. I to widać właśnie po prasie drugoobiegowej, kiedy lata 85-86 to jest taki dołek, a od 87 zaczyna się nowe tytuły pojawiać, zaczynają się włączać rzeczywiście ci studenci, którzy właśnie zaczęli mniej więcej w połowie lat 80. studia. I to jest wszystko zarzewiem fermentu, no, który się objawi w roku 88, chociaż on się objawi głównie nie na uczelniach, tylko w zakładach pracy.
No tak, pani doktor, czyli najpierw Bydgoszcz i Nowrocław, to mamy 25 kwietnia, ale Kraków to już dzień później, 26, huta imienia Lenina. Co tam tak nabrzmiało, że aż doszło do strajków i jak one przebiegały?
To tutaj też również odniosę się do tego szerszego tła, prawda? Jak w większości tego typu protestów czy strajków w zakładach, No nie powiem, że poszło o kotleta, prawda? Natomiast te kwestie ekonomiczne odegrały istotną rolę, przynajmniej u genezy strajku. No, trzeba sięgnąć kilka miesięcy wstecz, do lutego 1988 roku, gdy wprowadzono podwyżki i tutaj były pierwsze takie jak gdyby symptomy tego. Myślano o protestach. Z rozmów, z relacji działaczy wiemy, że taki protest planowano, ale nieco później. Protest, strajk, który miał miejsce, rozpoczął się 26 kwietnia 1988 roku w hucie imienia Lenina, też miał szersze tło, aczkolwiek on jest, znowu też wzbudzał pewnego rodzaju kontrowersje, bo osoba, która była inicjatorem strajku, później się z niego nieco wycofała. Mam tutaj na myśli Andrzeja Szewczuwiańca, który zainicjował ten strajk, ale jego podłoże było czysto początkowo, czysto ekonomiczne, prawda? Taka była główna przyczyna podjęcia przez inicjatora strajku. Natomiast szybko tutaj podatny grunt to zyskało, że hutnicy włączyli się do tej inicjatywy, dołączając do tych kwestii ekonomicznych. Jak to też fajnie w jednej z relacji wybrzmiało, relacji Macieja Macha, że mówimy o solidarności, ale także, żeby nie padło tam słowo solidarność, czyli solidaryzujemy się też ze służbą zdrowia, bo taki postulat się też pojawił, z emerytami, o podwyżki dla nich się też upominamy, no ale właśnie upominamy się też o represjonowanych, upominamy się o przywrócenie do pracy zwolnionych, przypomnę, po wprowadzeniu stanu wojennego członków notabene Solidarności, a co ciekawe, jeszcze warto podkreślić, że inicjator strajku, tak jak powiedziałam, osoba tajemnicza, można by tutaj dużo też dyskutować o życiorysie tej osoby, no właśnie nikt go nie znał wówczas, no może nikt go nie znał, ale znano go, ale to jest dość ciekawe, że my inicjatorzy, znaczy członkowie, inni członkowie komitetu strajkowego udali się nawet do kadr, żeby sprawdzić, kim ów człowiek jest, jego życiorys, prawda, bo wcześniej nie był aktywnym, nie należał do Solidarności, nie był aktywnym działaczem opozycji, mało tego, no okazało się, że gdzieś tam ma przeszłość jakąś kryminalną. I tutaj nie wchodząc w te wątki, natomiast właśnie szybko się okazało, że te postulaty solidarnościowe, ta myśl, prawda, gdzieś jest, natomiast no, jak podkreślali ówcześni członkowie Komitetu Strajkowego, ten strach gdzieś wśród załogi też był, bo pamiętano tą pacyfikację z grudnia 1981 roku, ale też to, co pan profesor powiedział, też to młodsze pokolenie, no w tym momencie hutników, niepamiętające, no, którzy się zatrudnili później, prawda, też się angażowało w ten strajk. No i on szybko też odegrał taką rolę, jak gdyby no, studenci krakowscy, prawda. To ciekawy konglomerat i Nowa Huta z jednej strony i Kraków. Wiec studentów, wiec poparcia dla strajkujących hutników, ich okrzyki, hutnicy, huta, prawda, gdzie popierali strajkujących. No i znowu szersze tło, prawda, data strajku, całe okoliczności w związku z tym się wiążące, bo przecież za chwilę właśnie i wsparcie Kościoła, i 1 maja, i te uroczystości jeszcze wtedy nieoficjalne 3 maja, a w międzyczasie jeszcze negocjacje ze strajkującą załogą, ich postulaty, prawda, i całe okoliczności, które się z tym wiążą, no i brutalna pacyfikacja strajku tuż po negocjacjach, które miały się zakończyć sukcesem, gdzie hutnicy i strajkujący usłyszeli pewnego rodzaju zapewnienia, obietnice, i w nocy z 4 na 5 maja pacyfikacja tegoż strajku.
W jednej z polskich komedii padło takie stwierdzenie, że nie solidarnie, tylko wzajemnie, więc rzeczywiście nie przechodziło przez gardło to słowo nawet wszystkim. Panie profesorze, to musi paść pytanie o kondycję ówczesnej władzy. Czy ona mogła sobie lekceważyć to, co się dzieje, ten ferment, który się gdzieś tam dział, wprowadzone podwyżki, no licząc na to, że co, że ludzie się nie ruszą, że mają w pamięci jeszcze ten stan wojenny, to wszystko, co działo się później?
Obóz władzy był wtedy, powiedziałbym, w głębokim rozdarciu. Jest taki kapitalny dokument właśnie z tego dokładnie okresu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, dosłownie w trakcie, kiedy trwa strajk w stoczni bo trzeba powiedzieć jasno, strajk w hucie imieniem Lenina w Krakowie, jak wtedy mówiono, Leniny strajkują, bo strajkuje, też zaczyna strajkować Stocznia Gdańska imieniem Lenina, a więc ta, która przedtem była matecznikiem Solidarności, i to jest z punktu widzenia politycznego dla Warszawy większy problem niż Kraków. No i strajkuje Huta Stalowa Wola i trochę mniejszych zakładów. I w takiej atmosferze generał Jaruzelski przewodniczy obradom Sekretariatu Komitetu Centralnego i zachował się bardzo obszerny, bo to było wiele godzin, stenogram z obrad, a więc dokładny zapis słowa w słowo, co Jaruzelski tam mówił, a mówił najwięcej z wszystkich uczestników i tak powiedzmy na te 200 stron, to tak połowa to są wypowiedzi Jaruzelskiego. I widać, jak on się miota, jak on najpierw zaczyna z takiej, powiedziałbym, takiego twardego, że nie ma mowy, żeby w czymkolwiek ustępować, ponieważ tam nie chodzi tylko o jakby spełnienie postulatów strajkujących, ale też chodzi o to, czy skorzystać z zaproszenia, jakie Wałęsa skierował do wicepremiera Zdzisława Sadowskiego, który zaprosił po prostu Wałęsa Sadowskiego na jakieś tam spotkanie dotyczące kryzysu gospodarczego. I Jaruzelski generalnie w pierwszej fazie tego posiedzenia bardzo długo argumentuje, dlaczego absolutnie nie możemy się zgodzić, a później pod wpływem wypowiedzi innych ludzi, w tym zwłaszcza wspomnianego Sadowskiego, który to też ciekawa postać, był bezpartyjnym fachowcem, takim ekonomistą, który był właśnie autorem tego tak zwanego drugiego etapu reformy gospodarczej, tej operacji cenowo-dochodowej. I on właściwie mówi Jaruzelskiemu, no ale towarzyszu generale, no, ja właściwie nigdzie tu nie uzyskuję odpowiedzi, jak rozwiązać te problemy, które nie mają charakteru ekonomicznego, tylko politycznego. Potrzebny jest po prostu spokój społeczny, żeby zrealizować jakiekolwiek zmiany ekonomiczne. I Jaruzelski pod wpływem tego argumentu i innych zaczyna się łamać i właściwie kończy to posiedzenie taką rozmową, że właściwie może rzeczywiście mógł się ten Sadowski spotkać z Wałęsą, ale oczywiście nie na warunkach Wałęsy, tylko na warunkach naszych, czyli to Wałęsa ma przyjść do Sadowskiego, gdzieś tam, prawda, zrobimy to spotkanie w Otwocku albo gdzie indziej, w jakimś tam rezydencji rządowej. I można powiedzieć, że to jest więcej to, co się później zrealizuje w Magdalence, tylko że do tego akurat spotkania nie dojdzie, bo jakiś czas potem, dosłownie 2-3 dni po tym posiedzeniu, Jaruzelski znowu zmienił zdanie i kazał rzeczywiście spacyfikować hutę imieniem Lenina w Krakowie, ale już na pacyfikację stoczni się nie zdecydował. Tam wyczekano jeszcze kilkadziesiąt godzin, pozorując ataki na stocznię, aż wreszcie strajkujący na czele z Wałęsą skapitulowali i nastąpiło to słynne wyjście, takie słynne zdjęcie, gdzie z krzyżem Wałęsa z Mazowieckim, jeszcze innymi, prawda, wychodzi ze stoczni. I to jest właśnie, można powiedzieć, zwycięstwo Jaruzelskiego. Można powiedzieć, strajki się kończą, nie poszli na ustępstwa, tylko że w istocie rzeczy to jest zapowiedź kolejnej fali strajków. I to, co się dzieje przez następnych kilka tygodni, to otoczenie Jaruzelskiego zaczyna nad nim pracować, żeby się zgodził na jakieś zmiany. I na to się następuje wydarzenie w lipcu, o którym już wcześniej wspomniałem, przylatuje do Polski z Gorbaczow. I rozmowa, mamy zapis rozmowy Gorbaczowa z Jaruzelskim, gdzie Gorbaczow mówi do Jaruzelskiego tak: towarzyszu Jaruzelski, w Związku Radzieckim zajdą radykalne zmiany systemu politycznego. I dalej mu tam tłumaczy, że to będzie polegać, że będą demokratyczne wybory do zgromadzenia tam deputowanych ludowych i tak dalej. Co on rozumiał przez demokratyczne wybory, to ja w to nie wnikam, ale generalnie Jaruzelski tak tego słucha i odpowiada Gorbaczowowi: no tak, towarzyszu Gorbaczow, mnie z kolei tu mówią, że ja powinienem zadzwonić do Wałęsy, tak jak wyście zadzwonili do Sacharowa. Bo to jest, przypomnę, Andrzej Sacharow, czołowy dysydent sowiecki. Gorbaczow po dojściu do władzy zadzwonił, był taki słynny telefon Gorbaczowa do Sacharowa. Sacharow przebywał na takim zesłaniu w mieście Gorki. I po tym telefonie Sacharow mógł wrócić do Moskwy i to był taki sygnał pewnej liberalizacji systemu. Ale Jaruzelski mówi do Gorbaczowa: no ale ja nie mogę zadzwonić do Wałęsy, bo wiadomo, kto stoi za Wałęsą. Stoją Amerykanie i cały Zachód i to będzie zupełnie inaczej odebrane. Na co Gorbaczow mówi Jaruzelskiemu: no to już jest decyzja towarzysza generała, co będzie dalej. Ale kontekst jest taki, że Jaruzelski widzi, że ten Gorbaczow w istocie rzeczy mówi mu: idź dalej. On nie mówi tego wprost, masz iść dalej, tylko mówi: ale u nas będą daleko idące zmiany. I to jest moim zdaniem coś, co powoduje, że Jaruzelski, który do tego momentu jest głównym hamulcowym, kiedy miesiąc później pojawia się kolejna fala strajków i ona dociera do serca PRL-owskiej gospodarki, czyli na Górny Śląsk, bo ta wiosenna, o której mówiliśmy, ominęła kopalnie górnośląskie. A dlaczego one były kluczowe? Bo jedynym towarem eksportowym, realnie dającym jakiekolwiek dochody w twardej walucie, który wtedy miała Polska, to był węgiel. Nie mieliśmy żadnego innego porównywalnego towaru eksportowego. W związku z tym strajki w kopalniach, a objęły one znaczną część kopalń w sierpniu 1988 roku, to było po prostu już nokautujące uderzenie. I to sprawiło, że Jaruzelski zdecydował się posłać Kiszczaka, zresztą też była demonstracja, na rozmowy z Wałęsą, zaczął się ten proces, który prowadzi do okrągłego stołu. Natomiast to pokazuje, jak ta władza, jak ten Jaruzelski hamletyzował, jak się nie mógł zdecydować i w istocie rzeczy można powiedzieć, że z jednej strony Gorbaczow, a z drugiej strony ta druga fala strajków były takimi decydującymi impulsami, żeby się ostatecznie zgodził na rozmowy, no ale znowu się okazało, że Jaruzelski sobie wyobraża, że te rozmowy będą na jego warunkach, czyli pierwsze tygodnie, a właściwie miesiące był spór o to, czy ten Wałęsa ma być doproszony do okrągłego stołu jako lider Solidarności, czy jako ktoś inny lider czegoś nowego. I przez wiele tygodni Kiszczak mówił Wałęsie tak: panie Wałęsa, proszę napisać podanie, że pan chce założyć chadecką partię polityczną, natychmiast wyrażamy zgodę. A Wałęsa mówił: nie, ale ja chcę wrócić jako Solidarność. Na co Kiszczak mówił: nie, właśnie na to się nie możemy zgodzić, ale na przykład chrześcijańskie związki zawodowe, jak pan już nie chce być działaczem partyjnym, może pan zostać działaczem związkowym, podobnie, ale działacze chrześcijańskie związki zawodowe. Na co oczywiście Wałęsa mówił absolutnie nie i to trwało tak naprawdę aż do grudnia 1988 roku. To był ten zasadniczy problem sporny przed uruchomieniem operacji okrągłostołowej. Ale to już jest dużo późniejsza sprawa.
Ta wiosna strajków skończyła się w zasadzie 10 maja zakończeniem strajków w Stoczni Gdańskiej. Tam była groźba, tak jak mówiliśmy, użycia ZOMO. ZOMO nie weszło ostatecznie. Pani doktor, pani troszkę ominęła to moje poprzednie pytanie o to poczucie, czy ludzie wiedzieli, że komuna się kończy, tak? To znaczy, tu znowu pytanie o kondycję Solidarności, szczególnie tą regionalną, tak? W jakiej ona była kondycji, na ile to był poważny ruch i związek wówczas w 1988 roku, wiosną, latem, czy to byli ludzie, którzy rzeczywiście chcieli kawałek kotleta, trochę podwyżek i by się tym zadowolili, czy naprawdę myśleli o tym, że komunę można przewrócić?
Na początku, tak jak wspomniałam, myślano o tym, no tylko o tych kwestiach ekonomicznych. Natomiast odnosząc się do takich też wspomnień, prawda, do relacji, do tego, co pan profesor przed chwilą powiedział, to często jest takim cytowanym wręcz sloganem. Była gorąca wiosna, później nastąpiło ciepłe lato, prawda, czyli takie związki przyczynowo-skutkowe. I w Nowej Hucie po pacyfikacji strajku spotykało się takie głosy, głosy hutników. No co wam dał ten strajk, prawda? Został przecież brutalnie spacyfikowany. Na co dziennikarz krakowski na łamach pisma wówczas podziemnego Hutnik, Maciej Szumowski, wówczas właśnie związany z Hut, piszący do Hutnika, tak odpowiadał, że no właśnie, brutalnie spacyfikowany, ale przecież w tym czasie się zawiązuje też komitet organizacyjny już zmierzający do może jeszcze nie do rejestracji, ale myśli się już o takiej jawnej działalności komitetu organizacyjnego wówczas w Hucie imienia Lenina i myśli się o tym, by w jakiś sposób reaktywować tę Solidarność. A w Hucie, przypomnijmy, takim może nie z nazwy istniejącym związkiem zawodowym, ale pełniącym notabene jego funkcję, była taka organizacja Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, zbierający składki dla represjonowanych, wspomagający hutników, co właśnie jest oceniane jako taki nieformalny też związek zawodowy, no pełniący rolę związku zawodowego, bo spełniający te kwestie, odpowiadający na te potrzeby, natomiast też postrzegany jako element o charakterze, jako organizacja o charakterze opozycyjnym, prawda? Czyli też skoro udziela pomocy represjonowanym, no to też pełni taką rolę. I tutaj jeszcze odnosząc się znowu do szerszego tła, prawda? No to jeszcze u schyłku lat 80. znowu w Krakowie, oprócz WIP-u, jeszcze mamy właśnie nawiązujące do Solidarności, ale w nieco innym aspekcie. W 88 roku się zawiązuje taka organizacja, ale jak mówią jej inicjatorzy, że pomysł był już wcześniej, mianowicie tak zwany Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej. Na czele tutaj z Krakowa, z Piotrem Chlebowiczem, ale też i z Jadwigą Chmielowską z Katowic. No właśnie, mając już w swojej nazwie Solidarność, mimo że odwołujący się do Solidarności Walczącej, ale też, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że w Krakowie, w Nowej Hucie jest szereg takich grup, które mimo że nie mają w swojej nazwie często tego słowa solidarność, to odwołują się do tych tradycji, czegoś, co później nazywane jest w historiografii tej pierwszej solidarności, prawda? Te inicjatywy, jak gdyby, jak się obserwuje od połowy, to jest z jednej strony, tak jak powiedziałem, tutaj zostało powiedziane ten marazm, ale z drugiej strony właśnie takie oddolne inne inicjatywy. No i chociażby właśnie później w sierpniu 1988 roku, warto o tym pamiętać chociażby też w kontekście strajków i właśnie w Krakowie, na terenie dzielnicy wczesnej Nowa Huta, ma miejsce międzynarodowa konferencja w obronie praw człowieka, prawda, inicjowana przez też szersze grono, ale wśród inicjatorów był i Zbigniew Romaszewski i prowadzona przez niego wówczas komisja interwencji, ale właśnie tu też jest takie szersze tło, gdy w innych miastach też na szerszą skalę i trwają strajki, tam właśnie konferencja, prawda, gdy trwają te negocjacje z władzami w Kraków też w nieco innym aspekcie, ale też na tej mapie, może nie tyle protestów, co inicjatyw opozycyjnych się pojawia.
Może jeszcze wejdę słowo, bo jesień 88 to jest coś, co ja już obserwuję jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego i takie dwa wydarzenia, które po tej konferencji międzynarodowej, o której pani powiedziała, które są bardzo charakterystyczne dla procesu, który ja odbierałem już wtedy jako rzeczywiście może nie upadek systemu, ale jakieś daleko idące rozluźnianie rygorów. Otóż pierwszym takim objawem była sprawa związana z jednym z budynków uniwersyteckich w Kolegium Świętej Anny, gdzie było studium języków obcych. Nagle pojawił się pokaźnych rozmiarów stolik, a na tym stoliku drugoobiegowe wydawnictwa, które po prostu sprzedawano. Czyli coś, co dotąd było gdzieś po cichu dawane gdzieś w zaciszu mieszkań, czy no poza widokiem publicznym, nagle zaczyna być sprzedawane. Ja tak to zobaczyłem. Pomyślałem sobie, no za chwilę przyjdą panowie ze Służby Bezpieczeństwa i się skończy to. Nie, okazuje się, że następnego dnia stolik był dalej i to dalej. To było takie testowanie. Oczywiście po jakimś czasie tam w końcu SB przeprowadziła jakąś interwencję zakulisową, ale to był sygnał, że to się rozluźnia i z drugiej strony taki symbol no, obecności władz w środowisku akademickim, czyli studium wojskowe. Zaczyna się bojkot zajęć studium wojskowego i to też bardzo było charakterystyczne, że jakby władze nie odpowiedziały na to automatycznym relegowaniem tych studentów, co dawniej by nastąpiło. W tym momencie zaczęły się jakieś tam negocjacje, to się w końcu skończyło jakoś tam polubownie, ale w każdym razie to był dla mnie, to były takie dwa sygnały, że ta władza już traci zęby, że ona nie reaguje tak, jakby reagowała jeszcze 2-3 lata wcześniej i to było bardzo znamienne, chociaż ciągle jeszcze nawet okrągły stół się nie zaczął, tylko się mówiło, że są jakieś negocjacje, że nie wiadomo, czy się to skończy. Większość w Krakowie, mam wrażenie, przynajmniej z mojego środowiska uważa, że to się skończy fiaskiem, że tam nie będzie żadnych rozmów, bo po prostu komuniści jakąś pozorną operację wykonują, a na końcu to wszystko przewrócą i będzie jakaś fala represji, no a później się rzeczywiście w 1989 roku już zaczęły gwałtowne zmiany. I rzeczywiście punktem wyjścia jest to, od czego zaczęliśmy. Ta wiosna, czyli de facto kwiecień roku 1988, to jest taki punkt zero, ale trzeba też powiedzieć jasno, bo to jest sprawa znana, to nie jest jakaś wielka sensacja, ale tylko wśród specjalistów. Mianowicie w kwietniu 1988 roku generał Kiszczak wydaje tajną polecenie rozpoczęcia przygotowań do wprowadzenia stanu wyjątkowego, nie wojennego. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten plan B. Znaczy władze i przez cały szereg miesięcy, ostatnie dokumenty tego dotyczące są z czerwca 1989 roku, cały czas władze prowadzą, można powiedzieć, przygotowania, tylko że te przygotowania nie były w tym sensie identyczne z przygotowaniami do stanu wojennego, że to nie było traktowane jako rozwiązanie, które będzie wprowadzone na którymś etapie w życie, tylko jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej, gdyby ten proces się wyrwał spod kontroli. A później, kiedy on się rzeczywiście po czerwcu 89 zaczął wyrywać spod kontroli, jakby ten rozkaz odwołano, dokumentów, większość dokumentów zniszczono, więc my mamy ograniczoną wiedzę na temat tego niedoszłego stanu wyjątkowego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w jego ramach powstały cały szereg dokumentów, w tym listy internowanych, ludzi do internowania na wzór tego operacji z 81 roku, które były aktualizowane. Ostatnie takie dokumenty znaleziono w archiwum IPN-u w Rzeszowie, to były rzeszowskie SB. To były ostatnie aktualizacje list do internowania jeszcze z czerwca 89 roku. Czyli można powiedzieć, że jeszcze do tego momentu ten aparat, co najmniej do tego momentu, rozważał rzeczywiście użycie siły na wielką skalę.
A jak 26 lipca Urban mówił, że Solidarność trwale przechodzi do przeszłości, to były takie zaklęcia, czy rzeczywiście mógł sobie na to pozwolić, bo Solidarność była w tak słabej kondycji?
Oczywiście to była propaganda, on był rzecznikiem rządu i on tego typu rzeczy mówił przez długie lata i lipiec 88 to był jeden z ostatnich momentów, kiedy to Urban mówił, bo za chwilę, czyli w sierpniu zaczną się rozmowy z Kiszczakiem, chociaż właśnie aż do grudnia rzeczywiście Kiszczak nie będzie się chciał zgodzić i Jaruzelski na deklarację, że będzie zalegalizowana Solidarność. Więc taka była linia. Natomiast co do kondycji opozycji, trzeba powiedzieć jasno, opozycja w tamtym okresie jest bardzo mocno podzielona i jest rzeczywiście słaba. To znaczy te strajki roku 88 to nie są strajki masowe. My mówiliśmy tutaj, że strajkują stoczniowcy, że strajkują hutnicy, ale tak naprawdę to strajkuje mniejszość. To nie jest tak, że większość załóg strajkuje i to jest zresztą dla Jaruzelskiego taki podstawowy argument, który on podnosi wielokrotnie, że to jeszcze towarzysze nie jest rok 80. On miał zawsze, kiedy o tym mówił w 88 roku przed oczami, skalę strajków latem 80 roku i mówił, no to do tego jeszcze daleko. Czyli mamy jeszcze czas, możemy jeszcze różne ruchy wykonywać. I tak naprawdę Jaruzelski zmienia zdanie dopiero w grudniu 88 roku pod wpływem bardzo wielu czynników, na czele z tą słynną debatą Wałęsy z Miodowiczem telewizyjną, którą Wałęsa wygrywa. I to jest taki moment, jak Jaruzelski mówi, że ta rozmowa nieszczęsna sprawiła, że znowu straciliśmy politycznie, już nie możemy dłużej czekać, trzeba siadać do tego stołu i załatwiać sprawy. I tu się zaczyna uruchamianie tej operacji ratunkowej, której centrum jest operacja jakby w Magdalence. Temat na odrębną dyskusję. W każdym razie latem 88 roku ten sam Urban, który mówił publicznie to, co pan redaktor zechciał przed chwilą przytoczyć, pisał równocześnie razem z Cioskiem i Pożogą w ramach tak zwanego zespołu trzech, Cioskiem, czyli sekretarzem KC i Pożogą, generałem Pożogą, wiceministrem spraw wewnętrznych, memoriał do Jaruzelskiego, w którym padały takie zdania, że tracimy już ostatni argument, jakim jest groźba interwencji sowieckiej po naszej stronie. Jeżeli nie wykonamy w najbliższych miesiącach jakichś radykalnych posunięć, to zaleje nas fala strajków jesienią. Jesienią, bo oni prognozowali, że jesienią po tej wiosennej fali nastąpi druga ogromna, tymczasem ona nastąpiła już w sierpniu. Ona może nie była tak wielka, jak się obawiał Urban, natomiast ona była dużo wyższa i większa właśnie przez ten udział górników na Górnym Śląsku. I to sprawiło, że Jaruzelski miał poczucie, że zaczynają się spełniać pewne prognozy tych jego doradców, no i coś z tym trzeba zrobić. Choć jak mówię, wahał się aż do grudnia 88 roku.
A jak ta Solidarność wyglądała w regionie? Podzielona, pokłócona?
Jak gdyby zawsze odzwierciedleniem tego, co dzieje się, region jest też poniekąd odzwierciedleniem tego, co dzieje się na szczeblu ogólnokrajowym, prawda? W Małopolsce wyglądało podobnie już to, o czym wspomniałam, nawet jak nie używano tej nazwy Solidarności, bo Solidarność, bo oczywiście gdzieś ona się pojawiała w tajnych strukturach. Natomiast tutaj też się pojawiały te nowe inicjatywy, gdzie działacze pierwszej Solidarności się angażowali, gdzie też te pewnego rodzaju podziały, ta z jednej strony taka może nie radykalizacja, ale no właśnie i wyczekiwanie, co będzie dalej, i próba angażowania się w innego rodzaju inicjatywy. Tutaj też szerokie, tak jak powiedziałam, tych możliwości w Krakowie, w Małopolsce było dużo, bo wychodząc nawet poza Kraków, no to mamy też nieco mniej aktywne, ale i w Tarnowie, i w Nowym Sączu, te ośrodki opozycyjne. Natomiast sam Kraków też, powiedzielibyśmy z dzisiejszej perspektywy, daje duże możliwości do działalności opozycyjnej, prawda, bo i gdzieś te tajne struktury Solidarności i inicjatywy typu właśnie Autonomiczny Wydział Wschodni, inicjatywy typu Komitet Obrony Więzionych za Przekonania i jeszcze ośrodki uniwersyteckie, gdzie tak jak pan profesor powiedział, ta bibuła krąży, gdzie przy okazji i kolportażu i wydawania pism podziemnych no, tworzą się grupy osób, których działalność ma taki charakter opozycyjny, gdzie też się sonduje, co będzie później, gdzie powstają inicjatywy typu właśnie jak chociażby wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, które chociaż w nazwie ma wydawnictwo, nazwę wydawnictwa i jego głównym celem jest działalność wydawnicza, to też prowadzi swoje, jak się później okazało, wewnętrzne sondaże, prawda, jak wygląda sytuacja w opozycji, jak wyglądają nastroje wśród nastroje społeczne, ale też nastroje w kręgach opozycyjnych, prawda? I takie póki co próby też sondowania, prawda? I później to, co obserwujemy właściwie latem 1988 roku. I tutaj, no co chyba obydwoje z panem profesorem pamiętamy, te kwestie i polityczne, ale też ekonomiczne, szalenie ważne, prawda? Ta właściwie hiperinflacja, prawda? Gdzie
może jeszcze inflacja. Hiperinflacja to będzie rok 89.
Tak, ale 88 też dochodzi, jak powiedziałam wcześniej, ta przyczyna ekonomiczna, prawda? Te kwestie ekonomiczne no, też odgrywają rolę, prawda? Cały 88 to się zaczyna, ale no, kulminacja jest 89 oczywiście.
Ja bym jeszcze o jednej rzeczy chciał powiedzieć, bo w sumie to jest dla naszych, myślę, widzów istotne. Nie powiedzieliśmy o pewnym wydarzeniu, które ma miejsce rok przed tymi wydarzeniami, o których tu głównie dzisiaj mówimy. Mianowicie w 87 roku Wałęsa dokonuje w istocie rzeczy czegoś w rodzaju zamachu stanu wewnątrz Solidarności. Mianowicie na czym to polega? Otóż 87 rok to jest moment, w którym po amnestii z kolei z roku 86, to jest taka kolejna z amnestii po wprowadzeniu stanu wojennego, ale różniąca się od poprzednich tym, że ekipa Jaruzelskiego już nie wsadza do więzień kolejnych ludzi. I właściwie po tej amnestii nieliczne osoby pozostają w więzieniach, większość więźniów zdecydowana politycznych zostaje zwolniona. Wałęsa ma do wyboru dwie strategie. On chce zacząć działalność bardziej legalną. I ma do wyboru pierwsze rozwiązanie, które było najbardziej oczywiste i byłoby zgodne ze statutem Solidarności, który go obowiązywał jako przewodniczącego. Mianowicie on powinien był zwołać w 87 roku posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności z tych ludzi, którzy byli wtedy w kraju, bo część rzeczywiście wyjechała z Polski. Tymczasem Wałęsa się na to nie zdecydował, tylko zwołał dobrane przez siebie grono, które nazwało się Krajową Komisją Wykonawczą Solidarności i które miało prowadzić działalność jawną. I od tego momentu zaczyna się w istocie czy uzurpacja Wałęsy i bardzo ostry konflikt jego z częścią działaczy pierwszej Solidarności w rodzaju Mariana Jurczyka, czy Andrzeja Słowika, czy Andrzeja Gwiazdy, którzy go oskarżają o to, że on nie zwołuje statutowego ciała, zwołuje jawne ciała jakieś inne, które mają legitymację tylko w jego woli. I to jest istota sprawy. Dlaczego Wałęsa to zrobił? No bo on właśnie nie chciał mieć krytyków. On chciał mieć w tym gronie ludzi, którzy będą mu posłuszni, a opierał swoją pozycję oczywiście na pozycji swojej ogromnej międzynarodowej, związanej z tym, że był laureatem Nagrody Nobla, że był generalnie odwiedzany przez wszystkich zachodnich polityków, którzy przyjeżdżali w ogóle do Polski. Zresztą ekipę Jaruzelskiego doprowadzało do szału, że większość tych polityków jechało później do Gdańska z Warszawy i się spotykało z Wałęsą. I na tej zasadzie, że on miał tak ogromną osobistą pozycję, on de facto przeprowadził w przewrót. I od tego momentu ta Solidarność, już abstrahuję od Solidarności walczącej Morawieckiego, bo to jest rozłam jeszcze z 82 roku, to jest trochę inna historia. Natomiast Wałęsa rzeczywiście ignoruje innych przywódców pierwszej Solidarności, poza tymi, którzy oczywiście mu się podporządkowują. I to powoduje, że powstaje tak zwana Grupa Robocza Komisji Krajowej. A więc ona jest złożona z tych działaczy właśnie pierwszej Solidarności, członków władz związku wybranym na pierwszym krajowym zjeździe, którzy nie akceptują tej dyktatury Wałęsy. I to jest ten podział bardzo istotny, ponieważ on zaowocuje później takim, a nie innym procesem przywrócenia do legalnej działalności Solidarności po okrągłym stole. A mianowicie nie dojdzie do relegalizacji Solidarności, tylko do zarejestrowania nowego związku, który się będzie tak samo nazywał z Wałęsą jako przewodniczącym, ale w sensie prawnym będzie to już zupełnie inna organizacja i to oczywiście oczywiście doprowadzi do dalej ciągu dalszego konfliktu. Finałem tego jest powołanie przez Mariana Rurczyka Związku Zawodowego już w roku 90, Solidarność 80, która miała być kontynuacją tej pierwszej Solidarności. Czyli inaczej mówiąc, trzeba o tym pamiętać, że Wałęsa był w dużym stopniu z nadania Zachodu, ale także i popularności w polskiej opinii publicznej, uzurpatorem, który w istocie rzeczy narzucił reszcie obozu solidarnościowego swój punkt widzenia i to oczywiście miało swój ciąg dalszy, bo to dotyczy też budowania reprezentacji parlamentarnej, czyli kandydatów w wyborach czerwcowych, gdzie zresztą też dochodziło do kolejnych konfliktów. Trzeba o tym pamiętać, że ta opozycja od samego początku była skłócona, bo panuje też takie, zwłaszcza u młodszych ludzi, przekonanie, że to wszystko się zaczęło dopiero po czerwcu 89 roku, po powstaniu rządu mazowieckiego. Nie, te konflikty wewnątrz Solidarności były cały czas obecne. I one się tak naprawdę zaczęły, można powiedzieć, jeszcze w latach 80-81, tylko że w tym nowym rozdaniu, które nas tu interesuje, które rzutowało na właśnie podział obozu solidarnościowego już w III Rzeczpospolitej, to tu jest rok 87 kluczowy. I o tym trzeba pamiętać, a niezależnie od tego te spory, które się toczyły, powodowały, że wielu młodych ludzi mówiła, nie, nas Solidarność już w ogóle nie interesuje, ani ta wałęsowska, ani ta antywałęsowska, my sobie powołamy swoje własne organizacje i tu się właśnie zaczyna Ruch Wolność i Pokój, zaczyna się Federacja Młodzieży Walczącej, ale na przykład Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, czyli formacja anarchistyczna, cały szereg innych organizacji młodzieżowych, które kontestują tak naprawdę tą starą Solidarność i to bardzo wyraźnie widać w 89 roku. Nawet już to się zaczyna w 88, ale w 89 osiąga apogeum, kiedy ta młodzieżowa opozycja tak naprawdę kontestuje tych starych działaczy z Wałęsą na czele, uważając ich za jakichś takich samych, prawda, sprzedawczyków i ludzi, którzy są gotowi sprzedać, prawda, sprawę niepodległości Polski, wyprowadzenia wojsk sowieckich za cenę jakichś tam stanowisk, prawda. I to bardzo wyraźnie widać w tych ruchach protestu, które są w Krakowie i w innych miastach wiosną 89 roku i zwłaszcza to się rozkręca później, kiedy już powstanie rząd mazowieckiego jesienią 89 roku.
To bardziej się już nie będziemy dzisiaj cofać, ale tak do 80 roku to trzeba. Dlaczego temu wielkiemu ruchowi z sierpnia 80 się nie udało i trzeba było czekać prawie dekadę na zakończenie komuny? No ja rozumiem, że był stan wojenny oczywiście i poza festiwalem w Jarocinie, no to niewiele się wtedy w Polsce działo, bo Jarocin owszem działał, ale ten 10-milionowy ruch nie dał rady, tak kolokwialnie mówiąc.
Znaczy to w moim przekonaniu po prostu z uwagi na sytuację geopolityczną, to znaczy gdyby Polacy mieli poczucie w roku 81, w grudniu 81, że na pewno Polsce nie grozi sowiecka interwencja zbrojna, to jestem przekonany, że ruch oporu przeciwko stanowi wojennemu był dużo silniejszy. A ponieważ wielu ludzi wzięło tą wojnę psychologiczną, która oczywiście była prowadzona przez cały rok 81 w formie wszystkich tych manewrów, ja przypomnę, że jesienią 81 roku odbyły się największe w historii Układu Warszawskiego manewry Zapad 81. To nie przypadek, że one były największe, bo ich celem było przekonanie Polaków, że interwencja wisi na włosku i ta wojna psychologiczna się udała. Do tego doszły też oczywiście spory wewnątrz tej pierwszej Solidarności, o których tutaj nie rozmawialiśmy. Niemniej jednak moim zdaniem decydujące było to przekonanie większości Polaków, że to się nie może udać, że te zmiany nie mogą pójść dalej, bo Sowieci wkroczą i zrobią powtórkę co najmniej z roku 68 w Czechosłowacji. I to moim zdaniem było rozstrzygające. Do tego element ryzyka, który podjął Jaruzelski, bo on rzeczywiście nie do końca wiedział, jaka będzie skala oporu przeciwko stanowi wojennemu. Oczywiście miał pewne badania opinii publicznej, które pokazywały, że ludzie są już coraz bardziej zmęczeni tą sytuacją chaosu, który panował rzeczywiście w Polsce w 81 roku, swoistej dwuwładzy. I to na pewno mu pomogło w tej decyzji, ale pewności nie miał, zaryzykował i stan wojenny mu się udał w rozumieniu takim, że przy relatywnie niedużym oporze, no bo jeśli pamiętamy, że w grudniu 81 strajkowało niewiele ponad 200 zakładów pracy, to jest nic w porównaniu z tą falą strajków, która była półtora roku wcześniej, która zrodziła Solidarność na samym Pomorzu Gdańskim. Strajkowało więcej niż 200 zakładów, a tu w całej Polsce. Więc to umożliwiło pacyfikację, z najbardziej krwawą oczywiście pacyfikacją kopalni Wujek i zastraszenie społeczeństwa. I później oczywiście czemu służyły te wszystkie czołgi, które wprowadzono do centrów miast? One nie odgrywały w istocie rzeczy żadnej roli poza psychologiczną. One miały tam stać i oddziaływać na świadomość. bo one przecież tak naprawdę realnie do niczego nie służyły poza rozbijaniem bram strajkujących zakładów, ale nie miało ich sensu stawianie w centrach wielu miast, poza właśnie oddziaływaniem psychologicznym. Więc mieliśmy do czynienia po prostu z ogromną socjotechniczną operacją, która się udała i zamroziła sytuację na dobrych kilka lat.
No i to udało się chyba nieźle, bo w tym 1988 roku, pani doktor, to też w zasadzie groźba wkroczenia wojska czy ZOMO to był powód zakończenia wielu strajków, prawda?
Tak, to co pan profesor wspominał, ten element psychologiczny właściwie przez całą dekadę był obecny, bo tutaj jeśli się już cofamy i próbujemy też podsumować naszą dyskusję, to właśnie od czasu narodzin Solidarności plany wprowadzenia stanu wojennego, oddziaływanie takie też, no, ten element strachu, prawda, element strachu i później w latach 80. też obecny, bo chociażby te pierwsze formy oporu w 82 roku, jeszcze później w 83, gdy przybierały zupełnie inną postać, już wychodząc formy manifestacji, prawda, to też mówiąc bardzo ogólnie i w Krakowie, i w Gdańsku, i w Warszawie wyglądały inaczej te manifestacje. One w wielu przypadkach kończyły się tragicznie, no właśnie jak chociażby przykład w Nowej Hucie, prawda, w 82 roku i w wyniku, mówiąc bardzo ogólnie, prawda, których ofiarą tychże manifestacji padł Bogdan Włosi, prawda, i później pamięć o tych wydarzeniach po manifestacji 13 października 82 roku, no też odegrała jedną z istotnych funkcji później, w 88 chociażby, ale to granie strachem, prawda, no bo oczywiście to się zmieniało, bo zmieniało się też, jak powiedzieliśmy już, struktura społeczna, prawda, no inne pokolenie, które się może właśnie w typowych cechach dla młodych ludzi może mniej boi, może inne ma doświadczenia, ale cały czas granie na strachu, granie na tych elementach odgrywa ważną rolę, prawda, no bo jeszcze pamiętajmy właśnie w Warszawie śmierć Przemyka, później ksiądz Jerzy Popiełuszko i szereg innych ofiar stanu wojennego. Mówiąc szeroko już, prawda, bo już wychodzimy poza stan wojenny, bierzemy pod uwagę dekadę lat 80., ale to jednak co jakiś czas działało, prawda, był to element, tak jak pan profesor powiedział, takiej psychozy.
Historia jest oczywiście takim procesem ciągłym i warto spojrzeć na te wydarzenia i przed, i po 88 roku. No i gdzieś w naszej pamięci zapisuje się rok, powiedzmy, 80, 81, a potem od razu ten 89. Dlaczego na tej skali ważności tego 88 w zasadzie nie ma, albo jest gdzieś w drugim rzędzie, panie profesorze?
No bo zawsze patrzymy na wydarzenia, powiedziałbym, kiedy one się dokonują, a ich geneza gdzieś nam umyka. No i rzeczywiście z tego punktu widzenia rok 89 jest nie do przelicytowania, natomiast tak naprawdę rok 89 poprzedza ciąg wydarzeń przyczynowo-skutkowych, który moim zdaniem zaczyna się nawet nie w 88 roku, tylko w roku 86. To jest moim zdaniem moment, mówiłem o tej amnestii, mówiłem o tym, że generał Jaruzelski tworzy radę konsultacyjną, to jest w istocie rzeczy taka można powiedzieć prefiguracja późniejszej operacji okrągłostołowej. To wszystko ma związek oczywiście z jego zabiegami o odmrożenie relacji z Zachodem, przede wszystkim cofnięcie sankcji gospodarczych, które wtedy już bardzo, bardzo dokuczały ekipę Jaruzelskiego. No i do tego dochodzi te impulsy ze wschodu. I tak naprawdę rok 88 nie może wygrać z rokiem 89, no, który obfituje przecież w tak dramatyczne, a zatem spektakularne wydarzenia, jak właśnie finał obrad Okrągłego Stołu, jak kampania, wybory czerwcowe, później cały kryzys wokół wyboru Jaruzelskiego na prezydenta, wreszcie powstanie rządu mazowieckiego, a później jesień ludów, upadek muru berlińskiego. No, trudno, żeby ten 88 rok mógł się z tym równać. Tu nie ma niczego tak spektakularnego, niczego, co by tak oddziaływało na wyobraźnię. Natomiast to trzeba mieć jasność, że to się wszystko nie zaczęło 1 stycznia 89, że tu mamy do czynienia z pewnym procesem historycznym, aczkolwiek nie jest tak, jak to generał Jaruzelski przez lata, próbując jakoś się wykręcić od odpowiedzialności za stan wojenny, mówił, że nie byłoby Okrągłego Stołu i przemian demokratycznych, gdyby nie stan wojenny. Co oczywiście było bzdurą, manipulacją z jego strony, bo to wszystko hipotetycznie mogło się wydarzyć wiele lat wcześniej, gdyby, i tu się nie waham tego powiedzieć, Jaruzelski przy całej mojej krytycznej postaci do tej osoby, ale miał cechy osobowościowe Gomułki, który to Gomułka, mając na głowie rozpoczętą sowiecką interwencję zbrojną, nie grożono mu, tylko ona się zaczęła, potrafił się kłócić z Chruszczowem i doprowadzić w istocie do tego, oczywiście z pewną pomocą chińską, ale że w październiku 56 ta sowiecka interwencja zbrojna została wstrzymana. I później Gomułka, zresztą nielubiany z tego powodu przez Moskwę, przez 14 lat rządził Polską. To nie były sympatyczne rządy, bo Gomułka był polskim komunistą, ale w jednym wymiarze on się zasadniczo różnił od Jaruzelskiego. On traktował Moskwę jako zło konieczne, bo on wiedział, że rządy komunistyczne bez wsparcia Moskwy upadną, ale to nie znaczy, że mu się podobały te wszystkie dyrektywy płynące z Moskwy. On co i rusz z nimi się próbował dyskutować, polemizować, nie zgadzać, doprowadzając do wściekłości najpierw Chruszczowa, później Breżniewa. Stąd zresztą, kiedy się nadarzyła okazja w 70 roku, się Kreml przyłączył do pozbycia się towarzysza Wiesława z roli przywódcy PZPR. I powiedziałem to wszystko nie po to, żeby jakoś tutaj Gomułkę pod niebiosy podnosić i chwalić, tylko po to, że to była kwestia osobowościowa. Jaruzelski mógł w grudniu 81 udzielić nieco innej odpowiedzi Moskwie, kiedy ta mu odmówiła wsparcia wojskowego, powiedzieć: no towarzysze, jak wy mi nie dajecie gwarancji bezpieczeństwa, to ja nie będę ryzykował, że mnie rozwścieczony tłum zlinczuje. Ja muszę jeszcze poczekać i ja muszę jakieś tu ruchy wykonywać z tą solidarnością dalsze pokojowe, bo nie wiem, co się wydarzy. No mówicie, że nie wkroczycie wojskowo, jak ja nie dam rady. Bo on ich o to zapytał. I to był ten decydujący moment. On mógł to wykorzystać, ale nie. On chciał uratować rządy PZPR i je uratował na 7 lat.
Tym bardziej się cieszę, że rozmawiamy o roku 88. Nawet na plakacie zapraszającym na naszą rozmowę jest taka kartka, która tak uchyla pewną rzeczywistość i rzeczywiście trochę pokazujemy czegoś, co zazwyczaj bywa zakryte. Pani doktora, pani ten 88. rok na skali ważności gdzie kładzie, w którym miejscu?
No to zgodzę się z panem profesorem. No tak jak często, prawda, jak mówimy o przyczynach, takie pytanie pada, co spowodowało, że Solidarność w ogóle powstała, prawda, przyczyny, no to również tutaj takie długie trwanie, prawda, nigdy nie ma jednej przyczyny, więc cała, właściwie no, od, zwłaszcza od połowy lat 80. to już jest taki może jak tytuł książki podawracę, koniec dyktatury, prawda, trochę
zmierzch dyktatury,
prawda, taki powolny zmierzch i to, co też już tutaj zostało powiedziane, no, gdybyśmy powiedzieli, jaka była właśnie wskazanie jednej przyczyny, zawsze w takich procesach jest trudne, prawda, bo my tutaj jeszcze właściwie, no, można też o tym powiedzieć, prawda, bo jeszcze w międzyczasie pielgrzymki papieskie, prawda, i 87 też kolejna pielgrzymka i to oddziaływanie społeczne, to co mówiliśmy też, z jednej strony strach, ta psychoza, ale też to wsparcie moralne, ta rola Kościoła później też w negocjacjach, prawda, i w to, co o czym wspominałam przy negocjacjach, przy strajku wiosennym w Nowej Hucie też poproszono episkopat o negocjacje.
No właśnie, kościół w zakładach był, prawda, przy robotnikach.
Tak, przy robotnikach, chociażby wspomniane przeze mnie duszpasterstwa, ale też to zaangażowanie. Więc tutaj szereg czynników złożyło się na to, że no właśnie, jak też fajnie to nazywamy, wiosna Solidarności, prawda? Czyli kolejna wiosna, coś, co doprowadziło do tego kolejnego kroku, prawda? Czyli do 89 roku, bo historia jest takim procesem, dziejowym procesem ciągłym. Nie możemy wyrywać z kontekstu jednego wydarzenia i omawiając go bez narysowania, naszkicowania szerszego tła.
Panie profesorze, to tak tytułem podsumowania, jakby pan ucznia zapytał, z czym kojarzy się wiosna Solidarności i rok 88, to taka odpowiedź na piątkę, powiedzmy, w kilkunastu zdaniach, to jaka powinna być?
No, że wiosną 88 roku zaczął się w Polsce kolejny ruch strajkowy, który skłonił rządzących Polską generałów do stopniowego oddania władzy. I ten proces się na pewnym etapie wyrwał spod kontroli, narodziła się Trzecia Rzeczpospolita. Więc to jest początek tego procesu dojrzewania generała Jaruzelskiego, nie tyle do oddania władzy, bo on jej do końca nie chciał oddać, co do rozważania, że można by się tą władzą podzielić, a jak to często bywa, jak dyktator zaczyna kombinować, jakby się władzą podzielić, to się wyrywa spod kontroli. To jest właśnie ten przypadek, bo oczywiście nie było intencją Jaruzelskiego oddawanie władzy i stwarzanie demokracji parlamentarnej, jego intencją było rządzenie w troszkę innym anturażu, już nie jako pierwszego sekretarza, tylko jako prezydenta Polską przez długie lata 90., tylko że to się wyrwało spod kontroli.
Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę. Pani doktor habilitowana Cecylia Kuta, pan profesor Antoni Dudek. Taka formuła rzeczywiście lekcja plus, można powiedzieć. Kulisy walki z komuną. Dziś było o wiośnie Solidarności. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i zachęcam do oglądania kanału IPN TV i wchodzenia na stronę Muzeum Rakowiecka 37.pl. Marcin Wikło, do zobaczenia.